niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Państwa o tej porze zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzień szczególnej zadumy, refleksji. Dzień, w którym odwiedzamy cmentarze, przechodzimy obok tablic, które informują nas o danych osobach, które spoczywają na tych cmentarzach. Dzień także, w którym chcemy zatrzymać się nad kartami historii naszej ojczyzny. W studiu Radia Maryja witam bardzo serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Wojciecha Polaka. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Temat naszego spotkania bardzo mocno koresponduje z tym dzisiejszym szczególnym dniem. Mniej znani bohaterowie naszej historii.
Tak. Każdy patriota, każdy dobry Polak powinien znać swoją historię i no, służy temu między innymi nauka w szkole. No, dawniej, niestety, jeszcze kilkanaście lat temu bardzo lekceważono tą historię. Wiemy, że zmniejszono ilość godzin nauki. Teraz na szczęście ta tendencja uległa odwróceniu. Prowadzi się nawet tak zwaną politykę historyczną, która jednym z celów jest to, żeby społeczeństwo dobrze znało swoją historię ojczystą, a zwłaszcza ludzie młodzi, traktuje się to jako pewien element wychowania patriotycznego. No, każdy Polak jest winien wdzięczność naszym wielkim bohaterom narodowym, ludziom, którzy budowali nasz kraj, którzy walczyli o jego niepodległość, o jego całość, którzy poświęcali się dla Polski. Mamy cały taki panteon, można powiedzieć, bohaterów narodowych, o których pamiętamy, którzy mają ulice, pomniki. Ale musimy też wiedzieć o tym, proszę państwa, że było mnóstwo ludzi, o których no, pamiętać już tak w szerokiej masie społeczeństwa jest nie sposób, prawda? No bo w końcu zawodowy historyk to oczywiście może o takich postaciach mówić, pisać i powinien. Czasem pisze się książki o wielu naszych bohaterach, ale przeciętny człowiek no, zazwyczaj w pamięci już nie zachowuje tych postaci, bo byłoby tego za dużo. No, popatrzmy na swoje rodziny, proszę państwa. Przecież każdy z nas ma albo dziadka, albo pradziadka, który brał udział, czy to w walkach o odzyskanie niepodległości w latach 1914-21, czy to w II wojnie światowej, w Armii Krajowej, a może gdzieś w armiach walczących na Zachodzie, a może w innych oddziałach. Wielu młodszych ma także rodziców, którzy brali udział w ruchu Solidarności, na przykład lat 80., strajkowali czy drukowali w podziemiu ulotki. Właściwie to też są cisi bohaterowie naszej niepodległości. O wielu z nich możemy czytać tylko w jakichś specjalistycznych opracowaniach, w książkach pisanych przez zawodowców, na przykład z Instytutu Pamięci Narodowej, historyków, czy też specjalistów od epok wcześniejszych z uniwersytetów. Winniśmy jednak pamięć wszystkim i warto by dzisiaj było trochę powspominać o ludziach zasłużonych dla Polski, o wielkich bohaterach, patriotach, takich mniej znanych. Ten wybór będzie pewnie mój subiektywny. Pewnie państwo byście byli w stanie dorzucić wiele postaci. Pewnie w telefonach się też te postacie pojawią i bardzo dobrze. Ale pozwólcie państwo, że może opowiem o niektórych takich wielkich, wspaniałych ludziach. Ja, zanim zająłem się historią najnowszą, siedziałem dość długo w wieku XVII. Napisałem zresztą taką książkę o Kremi Smoleńszczyznę, o walkach Polaków o zdobycie dalekich kresów wschodnich Smoleńska, o koronę moskiewską, także o starania królewicza Władysława w początek XVII wieku. Taką mało znaną już dzisiaj, chociaż kiedyś popularną, jeszcze w okresie międzywojennym postacią z tej epoki jest kawaler maltański Bartłomiej Nowodworski. Rzecz ciekawa, proszę państwa, że Ten człowiek, który zafundował nawet Kolegium Nowodworskiego, szkołę w Krakowie, który był no, bliskim współpracownikiem króla Zygmunta III, no, dzisiaj jakoś nie istnieje w przestrzeni publicznej. No, trochę się o nim mówi w jego rodzinnym mieście, bowiem urodził się na Pomorzu w Tucholi. W młodości towarzyszył w wyprawach wojennych Stefanowi Batoremu. Miał tą młodość dość burzliwą. Tam doszło do jakiegoś pojedynku. On zabił pokojowca królewskiego w tym pojedynku, uciekł z kraju i wiele lat przebywał we Francji, gdzie służył królom Henrykowi III, IV. Potem udał się na Maltę na początku XVII wieku, gdzie brał udział w wojnach jako kawaler maltański, choć członkiem zakonu kawalerów maltańskich został dopiero w roku 1605. Nauczył się znakomicie, zwłaszcza władać materiałami wybuchowymi. Wysadzać mury, wysadzać twierdze, wysadzać fortyfikacje. Po powrocie do Polski służył króla Zygmunta III i gdy król w 1609 roku ruszył z wyprawą na Smoleńsk, żeby odzyskać tą wielką twierdzę smoleńską, która no, przez wieki należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego. To była właściwie wyprawa, żeby tą twierdzę przywrócić Rzeczpospolitej. To kawaler maltański był u boku króla, Bartłomiej Nowodworski. To oblężenie Smoleńska okazało się trudniejsze, niż się Polakom wydawało. Trwało 2 lata. 2 lata szturmów, 2 lata życia w wielkich niewygodach. Król sam tkwił pod tym Smoleńskiem ze swoim dworem i wykazał ogromny hart ducha. Czasami nie doceniamy naszego króla Zygmunta III, czasami są o nim różne krytyczne opinie, niesłuszne i to trzeba mocno podkreślić. Do zdobycia twierdzy ostatecznie w 1611 roku 13 czerwca przyczynił się kawaler Nowodworski, który zakradł się pod mury twierdzy, znalazł miejsce, przepust taki, którym ścieki wypływały z twierdzy, przepiłował kraty, bo tam były kraty metalowe, to on je piłką osobiście przepiłował, włożył beczułkę z prochem i wysadził. No i powstała taka wyrwa w murach, że polskie oddziały mogły wtargnąć i zdobyć Smoleńsk. No, za Smoleńskiem przyszło opanowanie całej ziemi smoleńskiej, co potwierdziły później traktaty rozejmowy z Dwilina z 1619 roku i traktat pokojowy z Polanowa z 1634 roku. No, król bardzo wynagrodził kawalera Nowodworskiego. Przed śmiercią otrzymał on komandorię maltańską w Poznaniu. Był komandorem w Poznaniu w latach 1624-25. Kto zna Poznań, wie, że tam jest taka dzielnica Malta, na której jest malutki kościółek kawalerów maltańskich. Właśnie tam przełożonym był Bartłomiej Nowodworski. Obok jest zresztą jezioro maltańskie, na którym jest w tej chwili ogromny tor wioślarski. Tam się odbywają zawody rangi międzynarodowej. Mówi się zawsze, że zawody na Malcie wioślarskie, na poznańskiej Malcie. Dzisiaj o kawalerze Nowodworskim mało się pamięta, a szkoda, bo to postać wspaniała. Równie wspaniałą postacią był z tego okresu był Aleksander Korwin-Gosiewski. W młodości dworzanin Lwa Sapiechy, zaangażowany w różne sprawy państwa, wyprawy wojenne. W 1602 roku zostaje starostą w Wieliżu, na pograniczu z Rosją. To, proszę Państwa, były strategiczne miejsca. Taki starosta pograniczny to musiał cały czas bronić kraju przed napadami, przed uzurpacjami, przed próbami cichego przesuwania granicy. On zresztą dokonał takiej heroicznej obrony, zatrzymał atak wojsk moskiewskich na swoje starostwo. Walczył z Zygmuntem III pod Kilholmem. W 1606 roku pojechał z poselstwem na ślub Dmitra Samozwańca z Maryną Mniszchówną. Był oficjalnym posłem polskim. Wiemy, że to wesele zakończyło się powstaniem w Moskwie, rzezią Polaków. On, mimo że poseł, razem z Mikołajem Oleśnickim trafia na prawie 3 lata do niewoli moskiewskiej, przebywa więziony w Moskwie. Potem, gdy król w 1609 roku idzie na Smoleńsk, to wiemy, że z jednej strony trwało oblężenie smoleńskie, z drugiej strony Stanisław Żółkiewski zajął wtedy Moskwę. Polacy wkroczyli na Kreml, polskie wojska stacjonowały na Kremlu. Po wyjeździe Żółkiewskiego z Moskwy dowódcą był właśnie Aleksander Gosiewski. Dodajmy, że w późniejszych latach walczył ze Szwedami, walczył w Inflantach, a w 1632 roku, w latach 1632-34 wsławił się wyczynem wielkim. Kto zwiedza Warszawę, na pewno nie pominie nigdy pomnika nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego. Proszę Państwa, na tym pomniku w okresie międzywojennym umieszczona była tablica Smoleńsk 1632-1634. 1632-1634. Twierdzę smoleńską próbowali Rosjanie odbić. Na czele wojsk rosyjskich stał zresztą Michał Szein, ten sam bojar, który bronił Smoleńska w latach 1609-11. Zaskoczenie było wielkie. Polacy początkowo ledwo radzili sobie z tą obroną i właśnie wtedy heroizmem olbrzymim wykazał się właśnie Aleksander Gosiewski. Potem król Władysław przybył z odsieczą i Smoleńsk został przy Polsce, podpisano pokój w Polanowie, który ogromne części państwa moskiewskiego przyłączał do Polski. Było to wspaniałe zwycięstwo, do którego Aleksander Gosiewski bardzo się przyczynił. Dodajmy, że te tablice Smoleńsk 1632-34 z grobu nieznanego żołnierza, proszę Państwa, zostały usunięte po wojnie, a przywrócono je dopiero po 89 roku. Dzisiaj są ponownie na grobie nieznanego żołnierza umieszczone w Warszawie. Nie sposób jest tutaj omówić wszystkich postaci z XVII wieku. Przejdźmy może do wieku XVIII. Zawsze mi się przypomina, gdy myślę sobie o tym nieszczęsnym Sejmie Rozbiorowym 1773, gdy Rosjanie zażądali od Polaków, żeby zatwierdzić pierwszy rozbiór Polski. Przypomina mi się zawsze obraz Tadeusza Rejtana, prawda, Matejki Rejtan, który leży i nie chce wpuścić delegacji rosyjskiej na Sejm. Mało kto wie, że posłów, którzy protestowali wtedy przeciwko zatwierdzeniu pierwszego rozbioru, było więcej. Był wśród nich przedstawiciel patriotycznego rodu, bardzo zasłużonego dla Polski, Korsaków, Samuel Korsak, który tak samo jak Rejtan protestował. Korsak zginął w Warszawie na Pradze w czasie powstania kościuszkowskiego, gdy Rosjanie przeprowadzili rzeź Pragi, gdy zdobywali Pragę w 1794 roku. Oprócz niego zginął drugi Korsak, Tadeusz, przyjaciel Jakuba Jasińskiego, który był dowódcą powstania kościuszkowskiego na Litwie. Zresztą Mickiewicz, opisując w panu Tadeuszu powrót Tadeusza do swojego dworku, domu rodzinnego. Jest tam taki fragment, że ogląda na ścianie wiszący obraz, który przedstawia Jakuba Jasińskiego właśnie z Tadeuszem Korsakiem na Pradze, ginących w czasie obrony Pragi. Taką zapomnianą postacią jest Jan Leon Kozietulski, o którym nawet śpiewano pieśń Marsz Kozietulskiego, dowódca szwoleżerów, który walczył w kampaniach napoleońskich dzielnie. Zasłynął, proszę Państwa, ze zdobycia wraz ze szwoleżerami przełęczy Samosierla 30 listopada 1808 roku. No, ta przełęcz, która była uznawana za nie do zdobycia, została jednak przez polskich szwoleżerów szturmem zdobyta. Brał potem udział w bitwie pod Wagram, w kampanii rosyjskiej, niemieckiej, w bitwie pod Lipskiem. W 1811 roku Napoleon wyróżnił go tytułem, stopniem barona cesarstwa Francji. Umarł w młodym wieku, 43 lat, w 1821 roku w Warszawie, wypełniony z gryzotami. Oskarżono go fałszywie o sprzeniewierzenie kasy pułkowej, jakieś nadużycia, małość ludzka. Można powiedzieć, że zabiła naszego bohatera narodowego. Wiek XIX to epoka powstań narodowych, które najczęściej niestety kończyły się klęską. Niewiele mamy tych powstań zwycięskich, ale są one świadectwem wielkiego patriotyzmu naszych przodków. Po upadku powstania listopadowego emigranci, którzy udali się masowo, zwłaszcza do Francji, liczyli, że nowe powstanie jest kwestią nie dziesiątków lat, ale najbliższego czasu, że nie możemy tego tak zostawić. Musimy jak najszybciej zorganizować nowe powstanie. Taką wyprawę partyzancką do Polski w celu wywołania nowego powstania zorganizował Józef Zaliwski, który liczył, że jak wejdzie do kraju, to cały kraj powstanie. No, przeliczył się. Jednym z jego towarzyszy, który udał się do Polski, był uczestnik powstania listopadowego, działacz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, kapitan Artur Zawisza. Kapitan Artur Zawisza, który przez Belgię, Niemcy, Paryż w lutym 1833 roku dotarł do Polski i pierwszą jego kwaterą była wioska koło Torunia, Tużno. Po długich walkach partyzanckich, schwytany w czerwcu 1833 roku, został skazany na śmierć. Egzekucja odbyła się publicznie 14 listopada 1833 roku w Warszawie. Ten plac później, na którym go stracono, nazwano placem Zawiszy. Przed śmiercią Artur Zawisza powiedział: gdybym miał 100 lat żyć, wszystkie bym ofiarował mojej ojczyźnie. Jeszcze bardziej tragiczną postacią był Karol Lewitu. Młody, 21-letni chłopak z miejscowości Łuków na Podlasiu. Wraz z grupą swoich kolegów szkolnych założył w Łukowie Związek Patriotyczny. Chciał wywołać powstanie przeciwko zaborcom, przeciwko Rosjanom. W 1841 roku aresztowany. Śledztwo było tak brutalne, że trudno to sobie nam wyobrazić. Głodzono go, bito go, bez przerwy robiono rewizje. Te męczarnie były takie, proszę Państwa, że w końcu on załamał się psychicznie. Bał się przede wszystkim nie o siebie, ale bał się, że poddany nieludzkim torturom przez Rosjan wyda swoich przyjaciół, wyda ludzi, którzy mogliby także być represjonowani. I obawiając się właśnie tego swojego załamania, popełnia samobójstwo, podpala posłanie, na którym leżał. Więc no, straszna tragedia, trudna do wyobrażenia. Śmierć Karola Lewitu zresztą no, zrobiła ogromne, wstrząsające wrażenie wtedy wszędzie na ziemiach polskich. Na jego cześć potem pisali wiersze i Norwid, i Władysław Syrokomla. Także nie później, już po wiele lat później, Przemysław Gintrowski śpiewał taką dramatyczną pieśń do słów Jerzego Czecha, Karol Lewitu. Warto pamiętać o tej postaci. Warto też pamiętać o dwóch bohaterach związanych z Lwowem. Teofilu Wiśniowskim i Józefie Kapuścińskim. Obydwaj straceni we Lwowie 31 lipca 1847 roku. Mają we Lwowie swój pomnik. Ten pomnik szczęśliwie przetrwał czasy sowieckie. Nie został na szczęście zniszczony. Istnieje do dnia dzisiejszego. No cóż z tego, kiedy no, przed wojną każde dziecko wiedziało we Lwowie, kto to był Teofil Wiśniowski, Józef Kapuściński. Dzisiaj właściwie mało kto pamięta o tych ludziach. Proszę Państwa, także oni chcieli wywołać powstanie w 1846 roku przeciwko Austriakom. Także oni złapani, skazani zostali na karę śmierci i straceni we Lwowie. Pamiętajmy też o tych dwóch wielkich naszych bohaterach. Zapomnianym bohaterem powstania styczniowego jest na pewno ksiądz generał Stanisław Brzuska. Stanisław Brzuska. Młody kapłan, wielki patriota, wikariusz w Sokołowie Podlaskim. W 1861 roku aresztowany przez władze rosyjskie za wygłoszenie kazania patriotycznego, skazany na 2 lata twierdzy w Zamościu. Gdy wybucha powstanie styczniowe, przystępuje do powstania, zostaje mianowany przez rząd narodowy naczelnym kapelanem wojsk powstańczych w stopniu generała. Ukrywa się po upadku powstania aż do roku 1865, gdy zostaje wydany, wydaje go w wyniku tortur Antonina Konarzeszka, kurierka rządu narodowego, straszliwie torturowana przez władze rosyjskie i zostaje stracony w maju 1865 roku na rynku w Sokołowie Podlaskim. Właściwie, proszę Państwa, uważamy, że to był ostatni akcent powstania styczniowego, właśnie śmierć tego wielkiego, bohaterskiego księdza Brzuski. Jeżeli już jesteśmy przy powstaniu styczniowym 1863-64, to warto pamiętać chyba także o innym bohaterze, który był z pochodzenia Włochem. Włochów do powstania styczniowego przystąpiła spora grupa. Przekradali się do Polski, organizowali oddziały, czy przystępowali do oddziałów. No, wielu z nich zginęło. Był wśród nich Elbano Stanislao Becki. Elbano Stanislao Becki, Komitet Narodowy w Paryżu przyznał mu stopień pułkownika. On przekradł się na Mazowsze, tam walczył. Potem objął dowództwo pułku w województwie kaliskim. 8 grudnia 1863 roku został schwytany przez Rosjan we wsi Bielno koło Włocławka i uwięziony we Włocławku. Proszę Państwa, uwięziony był w takim starym spichrzu z początku XIX wieku, charakterystyczny, ładny, taki neobarokowy, można powiedzieć, budynek spichrza przerobionego na więzienie. Jeszcze, proszę Państwa, kilka lat temu ten spichrz stał we Włocławku. W marnym stanie, ale mury były całe. Został rozebrany, dzisiaj po nim nie ma śladu, mimo że to miejsce tak wielkie, tak historyczne. Z tego więzienia właśnie w tym spichrzu Beki został wyprowadzony na rozprawę sądową, skazany na karę śmierci i rozstrzelany. Dowódca miejscowego garnizonu rosyjskiego wiedział, że rodzina Bekiego interweniowała u cara rosyjskiego i że prawdopodobnie zostanie ułaskawiony, więc przyspieszył wykonanie egzekucji. Nakaz ułaskawienia przyszedł już pocztą po fakcie. Wyrok wykonano 17 grudnia 1863 roku. Proszę Państwa, po powstaniu styczniowym nastąpił okres, czasem określamy go jako pozytywizm, prawda? Wielu Polaków uznało, że z powstaniami trzeba troszeczkę się wstrzymać, trzeba dokonać pewnego wzmocnienia substancji narodowej, także sytuację gospodarczą Polaków trzeba poprawić, ale kładziono przede wszystkim nacisk na oświatę wśród ludu, naukę czytania i pisania chłopów. Tutaj ogromne osiągnięcie miał ruch narodowy, z którym związana była na przykład organizacja Związek Młodzieży Polskiej, Z. Ci młodzi zetowcy, najczęściej studenci, brali w ręce elementarze Konrada Pruszyńskiego, Promyka i wędrowali po wsiach, uczyli dzieci chłopskie czytania i pisania. I robili to skutecznie, proszę Państwa. Wieś polska zaczęła czytać, a chłop, który czytał, stawał się świadomym Polakiem. To było naturalne. My czasami nie doceniamy tej świadomości narodowej, którą uzyskały wielkie masy narodu polskiego, chłopów, właśnie w drugiej połowie XIX wieku. Ja mam u siebie w domu modlitewnik mojej prababki, który dostała chyba z okazji ślubu z mężem. Na tym modlitewniku niewprawną ręką jest zapisek z 1888 roku. Ta książka jest własnością Anny Wysockiej. I ona napisała to, 20-letnia chłopka, prawda, z Białostoczczyzny, więc tam nie było żadnych szkół polskich, tam uczono tylko po rosyjsku, bo to było imperium rosyjskie, to nie było nawet Królestwo Polskie. Ta 20-letnia chłopka umiała i czytać, i pisać po polsku, chociaż w żadnej szkole tej nauki uzyskać nie mogła. Więc te działania pozytywistyczne w wielu aspektach były niezwykle pozytywne. Było szereg osób, które swoje umiejętności w dziedzinie gospodarki, finansów, biznesu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, chociaż wtedy tego słowa nie używano, raczej umieli kierować w stronę społeczeństwa. W Wilnie najsłynniejszym takim, proszę Państwa, ziemianinem, bankierem, działaczem społecznym, filantropem był Józef Montwił. Józefa Montfiła najczęściej kojarzymy z tym, że gdy zwiedzamy Wilno i jesteśmy na cmentarzu na Rosie, tam jest jego ogromny grobowiec. Rzeczywiście imponujący, wspaniały, który też szczęśliwie przetrwał czasy sowieckie. Montfił był chyba wtedy najbogatszym Polakiem. Proszę Państwa, oprócz dóbr ziemskich, rodzinnych, był przede wszystkim dyrektorem Banku Ziemiańskiego w Wilnie, był we władzach banku handlowego, obracał gigantycznymi pieniędzmi, ale proszę Państwa, on większość z tych pieniędzy wydawał na cele społeczne. Założył szkołę tkacką Biruta w Szatach, Towarzystwo Artystyczne Lutnia, współtworzył Wileńskie Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Muzeum Nauki i Sztuki, Towarzystwo Opieki nad Dziewczętami, Towarzystwo Opieki nad Dziećmi, Towarzystwo Urządzania Mieszkań, Miejskie Kuratorium Opieki nad Biednymi, Radę Nadzorczą, był w Radzie Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Oświata i tak dalej. Proszę Państwa, można wymieniać tutaj wiele przykładów. Dawał pieniądze na wszystkie cele społeczne, które uznawał za godne. W Wilnie zresztą stoi do dzisiaj przed kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jego pomnik. Jeśli chodzi o władze rosyjskie, no, był przeciwny powstaniom, był raczej zachowywał stanowisko ugodowe. Ale jego, proszę Państwa, działalność na polu oświaty, kultury, właściwie polskość wzmacniała. I to był jego dorobek, o którym musimy i powinniśmy pamiętać. Wiele postaci zasługuje na pamięć, postaci związanych z pierwszą wojną światową, z tym okresem odzyskiwania niepodległości przez Polskę, już można powiedzieć z finałem tych starań w latach 1914-21, więc walka o niepodległość Polski i o ustalenie jej granic. No tutaj mamy bardzo wiele postaci, ale ja bym wspomniał szczególnie o jednym człowieku. W ostatnim czasie wpadł mi w ręce pamiętnik młodej dziewczyny ze Lwowa, Jadwigi Rutkowskiej. Rękopis pamiętnika, zeszyt zapisany przez dziewczynkę, bo to początkowo była dziewczynka 13-letnia. No, pamiętnik prowadziła w latach 1614-19, więc już ostatnie wpisy to już są 17-letniej dorastającej panienki. Jej bratem był Stanisław Rutkowski, oficer 2. Brygady Legionów. Ojcem jej był Bolesław Rutkowski, także oficer, dowódca kompanii w drugiej Brygadzie Legionów Polskich. Ten pamiętnik przepełniony jest opisami tych dwóch jej najbliższych osób, ich działań, kontaktów z nimi, troski o nich. Jest niezwykle ciekawy. No, wojna, spojrzenie na wojnę z punktu widzenia osoby, która troszczy się o swojego ojca, swojego brata, tam także kuzyn Artur jest, o którego też się martwi. Bardzo to jest ciekawe, ładne i wzruszające. Udało mi się wraz z moją uczennicą Sylwią Gali Skarbińską opublikować ten pamiętnik w wydawnictwie UMK pod tytułem Pamiętnik Lwowianki i właśnie chciałbym wspomnieć o tym jej bracie Stanisławie Rutkowskim. Proszę Państwa, no postać nieprawdopodobna. W 1914 roku idzie na wojnę, wstępuje do 2. Brygady Legionów, mając lat 16. Proszę Państwa, jest potem na wojnie właściwie do roku 1921 bez przerwy. Ten młody chłopak, który dochodzi już w tym czasie do stopnia podporucznika. No, jego dzieje są, można powiedzieć, nieprawdopodobne. Druga brygada, wiemy, że w czasie kryzysu przysięgowego jednak przysięgę złożyła cesarzom Austro-Węgier i Niemiec. Zostali skierowani na front wschodni, ale tam pod Rarańczą, proszę Państwa, w 1917 roku, gdy w 1918 roku, gdy dowiedzieli się o zawarciu pokoju brzeskiego pomiędzy państwami centralnymi a Ukrainą, który oddawał ziemię chełmską Ukraińcom, zbuntowali się i przeszli na drugą stronę frontu. Przedarli się, można powiedzieć. Tam Niemcy próbowali ich potem rozbroić pod Kaniowem. On przedarł się pod Rokitną, pod Kaniowem. Udało mu się nie dostać do niewoli niemieckiej i uciekł aż daleko, daleko na Kubań, na przedpola Kaukazu, gdzie znalazł się w dywizji generała Żeligowskiego, która zresztą podlegała Komitetowi Narodowemu Polskiemu w Paryżu i tam wraz z Żeligowskim przedostaje się do Odessy, walczy z bolszewikami, potem przez Rumunię, przez Ruś Zakarpacką, wkracza do Galicji i bierze udział w walce z Ukraińcami w Galicji Wschodniej. Więc proszę Państwa, ten młody 20-letni chłopak jest weteranem. Można powiedzieć, że jest już człowiekiem, który przeszedł taki szlak wojenny, jakiego mógłbym pozazdrościć nie jeden żołnierz. W wolnej Polsce zdobywa wykształcenie wojskowe, zostaje podpułkownikiem dyplomowanym, jest oficerem sztabu głównego. Tuż przed wojną staje na czele pułku strzelców kaniowskich, walczy w obronie Łodzi, ale potem przychodzi bronić Warszawy i broni tą Warszawę aż do kapitulacji. Aż do kapitulacji w 1939 roku. Potem trafia do obozów jenieckich. Zaliczył tych obozów 5 czy 6. Próbował uciekać. W wielu z tych obozów był dowódcą ruchu oporu. Po wojnie uznano go zresztą za członka Armii Krajowej, że był członkiem AK, tworząc struktury Armii Krajowej w obozach jenieckich. Wraca do kraju. No, po wojnie pracuje jako jakiś tam planista w jakimś biurze, ale jeszcze w latach 80. włącza się w działalność niepodległościową, jest związany z Konfederacją Polski Niepodległą. Umiera w roku 89. No, Stanisław Rutkowski, proszę Państwa, no postać nieprawdopodobna, prawda? No, człowiek, który tyle oddał Polsce, że można go tylko stawiać jako przykład. Oczywiście władze komunistyczne niewiele zrobiły, żeby go w jakikolwiek sposób uhonorować. Ciekawe jest, że zachowywał aktywność fizyczną do końca życia. Natrafiłem na jego zdjęcia, jak to z lat 80., gdy ubrany w staromodnym stylu, w czapeczce, w długich podkolanówkach, jedzie na rowerze. No musiał być już po 80 i to sporo, ale wszystko z taką elegancją. Do roweru miał 3 sakwy, pewnie z jakimś prowiantem przytroczony i sobie spokojnie na tym rowerku gdzieś w plener wyjeżdżał. Proszę Państwa, taką postacią, o której mało kto dzisiaj pamięta, jest Władysław Belina Prażmowski, pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, urzędnik samorządu w okresie międzywojennych. W okresie międzywojennym, proszę Państwa, przeszedł cały szlak bojowy Legionów. Był dowódcą pierwszego pułku ułanów Legionów Polskich, który nazwano beliniakami. W grudniu 1918 roku awansował na pułkownika. W kwietniu, w samą Wielkanoc, proszę Państwa, 1919 roku, to on zdobył Wilno. To on zdobył ukochane Wilno Józefa Piłsudskiego, czym zaskarbił sobie ogromną wdzięczność późniejszego marszałka. W okresie międzywojennym był między innymi wojewodą lwowskim, był prezydentem miasta Krakowa, a umarł w Wenecji. Umarł w Wenecji, gdzie pojechał na kurację leczyć się. Zmarł tam na atak serca. Pochowany 20 października 1938 roku na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Proszę Państwa, mówiliśmy już o księdzu Brzuszce. Warto wspomnieć o naszych wspaniałych biskupach z okresu odzyskiwania czy odzyskania niepodległości. Biskup Władysław Bandurski, który, proszę Państwa, chyba najbardziej życzliwie spośród biskupów polskich podchodził do walk legionowych, do tych oddziałów polskich tworzonych w Galicji. Na życzenie marszałka Polski w 1920 roku po zajęciu Wilna został naczelnym kapelanem wojsk Litwy Środkowej. No, jest rzeczą sporu, czy był też pierwszym polskim biskupem polowym, bo to jedni twierdzą, że był, drudzy, że nie był, i to ciężko jest coś powiedzieć. Ale proszę Państwa, był ulubieńcem żołnierzy oddziałów wojskowych. W środowisku legionowym cieszył się olbrzymią popularnością, także ze względu na wspaniałe kazania, które wygłaszał. Gdy zmarł w 1932 roku w Wilnie, po jego śmierci trzy miasta kłóciły się, chciały go pochować. Lwów, Kraków i Wilnie. W końcu pochowano go w katedrze w Wilnie, chociaż dodajmy, w 1996 roku staraniem biskupa polowego Sławoja Leszka Głudzia szczątki tego biskupa zostały przeniesione do Warszawy. Proszę Państwa, biskupem polowym już w późniejszym okresie był Józef Felix Gawlina. Józef Felix Gawlina, który funkcję biskupa polowego objął w 1933 roku. I przyszło mu pełnić tą funkcję w czasie II wojny światowej. Był to zresztą człowiek niestrudzony, który wizytował oddziały polskie w Związku Sowieckim tworzone. Brał udział w kampanii włoskiej pod Monte Cassino, gdzie proszę Państwa, w najtrudniejszych miejscach frontu osobiście przebywał. Więc był wszędzie, odznaczono go zresztą wtedy krzyżem, w 1944 roku Kazimierz Sosnkowski odznaczył go krzyżem srebrnym orderu Virtuti Militari. Po wojnie papież Pius XII mianował Józefa Gawlina opiekunem duchowym Polaków na uchodźstwie i pozostawał nim przez długie lata, aż do śmierci w 1964 roku. Rzecz ciekawa, pochowano go po pewnym czasie na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino, gdzie jego szczątki spoczywają do dnia dzisiejszego. Zawsze fascynowała mnie postać arcybiskupa lwowskiego Józefa Teodorowicza. Proszę Państwa, Lwów nazywano miastem trzech arcybiskupów, bo we Lwowie urzędowało równocześnie trzech arcybiskupów katolickich, dodajmy. Katolickich. Był arcybiskup rzymskokatolicki, arcybiskup greckokatolicki i arcybiskup ormiańskokatolicki. Unia Ormian Polskich, którzy przyjęli zwierzchnictwo papieża, ale zachowali swój obrządek, tradycje, zwyczaje. No, ta unia nastąpiła w wieku XVII i od tej pory Ormianie polscy mieli we Lwowie swojego arcybiskupa. Józef Teodorowicz został arcybiskupem w 1901 roku. Dodajmy, proszę Państwa, że Ormianie polscy byli spolonizowani w 100%. Oni już mówili po polsku, związani byli z kulturą polską, byli wielkimi patriotami. Tutaj mógłbym dziesiątki nazwisk zasłużonych dla kultury polskiej wymieniać, a jedynym wyróżnikiem ich odrębności była pewna tradycja ormiańskości, no i religia. Obrządek ormiańsko-katolicki. Proszę Państwa, Józef Teodorowicz był patriotą ogromnym. Gdy 10 lutego rozpoczynał obrady Sejm Ustawodawczy, pierwszy Sejm po odzyskaniu niepodległości, wiemy, że no trzeba było zwołać Sejm Ustawodawczy, trzeba było uchwalić nową konstytucję, więc wybory do Sejmu Ustawodawczego odbyły się według ordynacji, którą jeszcze w listopadzie 1918 roku uchwalono. Wiemy, że nie wszędzie dało się przeprowadzić te wybory. O tych wyborach trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, proszę Państwa. Otóż wybory do Sejmu Ustawodawczego ze stycznia 1919 roku były według ordynacji, która prawo wyborcze przyznawała kobietom także. Polska była trzecim krajem w Europie, która przyznało, no od razu, niepodległa Polska od razu przyznało prawo wyborcze kobietom i nikt nad tym nie dyskutował, nikt się nie sprzeciwiał. Mówi się nam, czasem wmawia się nam, że my jesteśmy zacofani. Tymczasem, proszę Państwa, myśmy w ogóle nie dyskutowali nad tym. Tymczasem prawo wyborcze kobiet w Wielkiej Brytanii 1928, we Francji 1945, w Szwajcarii 1971, proszę Państwa. No więc kto tu jest zacofany? Kto tu jest nie nowoczesny? Na pewno nie my. Więc wracając do Sejmu, gdy 10 lutego 1919 roku rozpoczyna swoje obrady Sejm Ustawodawczy, to właśnie arcybiskup Teodorowicz wygłasza kazanie na rozpoczęcie obrad sejmowych. Proszę Państwa, był nawet senatorem. Wtedy to był taki, jeszcze było dopuszczalne, że księża zostawali posłami, senatorami, ale wkrótce papież Pius XI poprosił go, żeby zrezygnował z tego urzędu. Uznał, że duchowni nie powinni aż tak czynnie włączać się w politykę i on oczywiście się Ojca Świętego posłuchał. Osobiście związany był z ruchem narodowym, chociaż jako osoba duchowna musiał tutaj zachowywać umiar w działaniach. Dodajmy, proszę Państwa, że pochowano go na cmentarzu łyczakowskim. Zmarł w 1938 roku. Jego zwłoki zostały ukryte po wojnie, żeby ocalić je przed profanacją. Dopiero 7 czerwca 2011 roku szczątki arcybiskupa Józefa Teodorowicza zostały przeniesione do grobu na cmentarzu obrońców Lwowa, na cmentarzu Orląt Lwowskich ponownie. Więc tutaj dzięki Polakom, tym nielicznym Polakom, którzy pozostali we Lwowie, udało się te zwłoki naszego wielkiego arcybiskupa uratować. Proszę Państwa, wielu bohaterów, o których się mówi, pisze, także kręci filmy, związanych było z II wojną światową. Ja zawsze apeluję o pamięć, o to, żeby jak najwięcej mówić, pisać i przekazywać młodemu pokoleniu na temat człowieka rodem z Bydgoszcz, na temat Mariana Rejewskiego. Polski matematyk, kryptolog, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy. Niemiecka maszyna szyfrująca. Niemcy kupili od Belgów maszynę do celów handlowych, do przekazywania informacji handlowych na odległość zaszyfrowanych i liczyli, że no to jak ją przerobią do celów wojskowych, to ona już będzie tak doskonała, że nikt nigdy nie przeczyta tych nadawanych komunikatów. Proszę Państwa, polski wywiad przystąpił do tego bardzo energicznie, do łamania kodów Enigmy i dokonało tego w sumie trzech polskich matematyków, kryptologów. Młodych zresztą, świeżo po studiach, Marian Rejewski, Jerzy Ruzycki i Henryk Zygalski. No, nie będę już opowiadał, jak oni tego dokonali, bo pewnie i tak trudno by mi było to samemu zrozumieć, a co mówić o tym, żeby wytłumaczyć. Proszę Państwa, ta trójka to byli geniusze matematyczni, to byli geniusze jedni z największych chyba w dziejach ludzkości, a zdaje się, że najwybitniejszy z nich był właśnie Marian Rejewski. Proszę Państwa, Polacy nie tylko szybko, bo już w 1932 roku złamali ten kod Enigmy, ale na bieżąco dawali sobie radę z różnymi niemieckimi zmianami w konstrukcji tej maszyny, w sposobie nadawania. Niemcy bez przerwy to dodawali nową zębatkę, jedną albo dwie, to coś zmieniali. Nie było takiej sytuacji, żeby Polacy sobie z tym nie radzili. Czytaliśmy szyfry niemieckie. Gdy zbliżała się wojna, to Polacy urządzili konferencję w Pyrach pod Warszawą, gdzie w Puszczy Kampinoskiej istniał taki ośrodek dekryptażu, łamania tych szyfrów niemieckich. Tam zaprosiliśmy Anglików i Francuzów i po prostu przedstawicieli wywiadu i daliśmy im wszystkie nasze ustalenia, osiągnięcia, modele, Enigmy. Oni otworzyli buzię z wrażenia, bo byli dużo dalej do tyłu od nas. Potem, proszę Państwa, Rejewski, zanim Francja poniosła klęskę, po klęsce Polski w 1939 roku, udał się do Paryża, gdzie pod Paryżem pod dowództwem majora Bertranda łamał szyfry niemieckie, szyfry Enigmy właśnie razem z Francuzami. Wtedy to do niego zresztą przyjechał młody matematyk brytyjski Alan Turing, wysłany oczywiście przez wywiad brytyjski. Rejewski usiadł z Alanem Turingiem i, proszę Państwa, opowiedział mu wszystko, co wiedział na temat łamania szyfru Enigmy. Mało tego, przekazał mu plan takiej maszyny, która bardzo przyspieszała łamanie szyfrów, zwanej od jej kształtu specyficznego bombą Rejewskiego. I Turing wrócił z tymi wszystkimi informacjami do Wielkiej Brytanii. Rząd brytyjski wyasygnował gigantyczne środki, żeby w Bletchley Park pod Londynem stworzyć ośrodek dekryptażu łamania szyfrów niemieckich. Centrum tego ośrodka była bomba Rejewskiego, odpowiednio przez Alana Turinga jeszcze zmodyfikowana, unowocześniona. I tam, proszę Państwa, pracowało nad łamaniem szyfrów Enigmy 10 tysięcy osób. 10 tysięcy osób. Ale Anglicy czytali wszystkie szyfry Enigmy. No, trzeba powiedzieć, Alan Turing znawcą komputerów znany jest jako twórca zasady działania komputera, która do dzisiaj jest stosowana. To, że w komputerze jest pamięć, stała pamięć operacyjna, to jest właśnie wynalazek Turinga. Turing potem zbudował pierwszy komputer Colossus, który zastąpił bombę Rejewskiego, ale to już w dalszym okresie wojny. Te szyfry niemieckie łamano już pierwszym komputerem Colossusem, który był zresztą bardzo wielki, tysiące metrów kabli. Największym problemem było to, że te kable były bez przerwy przez myszy i szczury przygryzane i to powodowało największe kłopoty. Proszę Państwa, no, po klęsce Francji Rejewski na południu Francji w wolnej strefie łamał też szyfry niemieckie zakonspirowane w zakonspirowanym domu, gdzie stworzono jakieś niby przedsiębiorstwa. Tak naprawdę grupa Polaków łamała szyfry niemieckie. Po klęsce Francji, znaczy po zajęciu strefy nieokupowanej w 1942 roku przedziela się do Wielkiej Brytanii. Po wojnie mieszka w Bydgoszczy. Ja napisałem kiedyś artykuł na temat powojennych losów Rejewskiego. Bezpieka go namierzała bez przerwy, proszę Państwa. Ale nic nie wiedzieli. On milczał jak zaklęty i nie przyznawał się do tego, jak wybitnym człowiekiem jest. Pracował jako księgowy w różnych przedsiębiorstwach w Bydgoszczy i dopiero pod koniec lat 60. przyznał się, napisał memorial, który złożył w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie na temat swojej działalności. Dopiero wtedy. Pułkownik Bertrand, jego przełożony z Francji w 73. roku, dopiero gdy Rejewski dał mu znać, że już można, opisał rolę Rejewskiego w całej sprawie i jako jeden z nielicznych przyznał, że to Polacy włożyli największy wkład w złamanie szyfrów Enigmy. Dzisiaj przypisują sobie to oczywiście i Francuzi, i Anglicy, i może jeszcze parę nacji zupełnie zresztą bez podstawnie. Dodajmy, że w Bydgoszczy mamy piękny pomnik Rejewskiego, taki sympatyczny, ciepły, siedzący Rejewski na ławeczce i coś tam rozwiązujący jakieś zadanie matematyczne. No, bohaterami II wojny światowej chyba najbardziej tragicznymi, ale proszę Państwa, no, wywołującymi uczucia podziwu dla ich bohaterstwa, dla ich heroizmu jest rodzina Ulmów. Józef, Wiktoria, Ulmowie. Musimy o nich zawsze pamiętać, proszę Państwa. Józef Ulma, polski rolnik, właściciel kilkuhektarowego gospodarstwa w Markowej. Niewielkie wykształcenie. Szkoła rolnicza w Pilźnie, ale wielkie horyzonty. Propagator ogrodnictwa, uprawy warzyw, sztuka drzew owocowych stworzył. Hodował jedwabniki, pszczoły, prenumerował pisma rolnicze. Fascynował się też fotografią. Miał aparat, robił zdjęcia bliskim, sąsiadom, rodzinie. Wraz z żoną doczekali się sześciorga dzieci. Podczas okupacji niemieckiej Józef Ulma angażuje się w pomoc eksterminowanym Żydom. Proszę Państwa, najpierw w drugiej połowie 1942 roku przyjął pod swój dach 8 żydowskich uciekinierów z rodu Szalów i Goldmanów. Pomógł innej żydowskiej rodzinie wybudować ziemiankę w pobliskim lesie i zaopatrywał ich w żywność i produkty. Ta ziemianka została odkryta przez Niemców, a czworo ukrywających się w niej Żydów zostało zamordowanych. Z kolei pozostałych 8 ukrywało się w gospodarstwie Ulmów aż do wiosny 1944 roku. Wiosną Ulmowie zostali zadenuncjowani przez granatowego policjanta Ukraińca z pochodzenia. Proszę Państwa, przyjechali niemieccy żandarmi. Zastrzelili Józefa Ulmę, jego żonę, która była w 9 miesiącu ciąży i 6 dzieci, także wszystkich ukrywanych Żydów. Proszę Państwa, często na Zachodzie pisze się bzdury różne na temat rzekomej współpracy Polaków w mordowaniu Żydów, czy polskich obozach koncentracyjnych, czy inne jakieś głupoty. Tutaj takich ludzi jak Ulmowie było znacznie więc jest olbrzymia ciemna liczba, proszę Państwa, Polaków, którzy zginęli ratując swoich żydowskich braci, o których już się nigdy nie dowiemy. W kościele Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest kaplica poświęcona tym Polakom, którzy zginęli ratując Żydów. Ale tam są puste miejsca na tablicach nazwisk. Może część z nich się jeszcze da ustalić, historycy pracują. Obawiam się jednak, że wielu, wielu osób ustalić się już nie da. Dodajmy, proszę Państwa, że trwa proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów. Wobec nich należy już używać określenia słudzy Boży, prawda? Cała rodzina Ulmów zostanie zapewne błogosławionymi czy świętymi za to heroiczne postępowanie. Myślę, że to będzie wyróżnieniem także tych wszystkich Polaków, którzy ratowali żydowskich współbraci i poświęcili swoje życie. Proszę Państwa, jeżeli jesteśmy przy okresie II wojny światowej, chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym bohaterze. O żołnierzu Armii Krajowej Józefie Spychalskim, pułkowniku. Tak, proszę Państwa, no Spychalski nam się kojarzy zazwyczaj z Marianem Spychalskim, marszałkiem, który przyczynił się do komunizacji Polski i do tego, że Sowieci decydowali o większości spraw Polski w okresie PRL-u. Józef Spychalski był jego bratem. Był zupełnie innym człowiekiem. Jak to czasami te losy rodzinne też się plączą. Zaangażowany w działalność polskiej organizacji wojskowej w czasie I wojny światowej. W okresie międzywojennym robi karierę wojskową. Zostaje majorem, potem w czasie wojny pułkownikiem. Proszę Państwa, tworzy Związek Walki Zbrojnych na terenie zajętym przez Związek Sowiecki. Zostaje aresztowany, skazany na karę śmierci, ale po układzie Sikorski-Majski wychodzi na wolność, udaje się do Buzułuku, gdzie się tworzy armia Andersa. Stamtąd zostaje przewieziony do Londynu, ale w marcu 1942 roku zrzucony do kraju jako cichociemny, staje na czele okręgu krakowskiego Armii Krajowej. W marcu 1944 roku aresztowany przez Gestapo, zostaje zamordowany przez Niemców. Dzisiaj mało kto pamięta, być może to nazwisko powoduje złe skojarzenia, a cóż on był winien za to, kim został jego brat w późniejszych czasach. Za mało też mówimy, proszę Państwa, chyba o ostatnim żołnierzu wyklętym, Józefie Franczaku. Jego śmierć 21 października 1963 roku zakończyła tą epokę z żołnierzy wyklętych, żołnierzy walczących z władzą komunistyczną w lasach z karabinem w ręku. Józef Franczak, pseudonim Lalek, walczył i we wrześniu 1939 roku, działał w Armii Krajowej na Lubelszczyźnie. Potem, po wojnie, brał udział w wielu akcjach podziemia związanego ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Dokonywał akcji odbijania więźniów aresztowanych przez ubeków, karał ubeków i konfidentów. Proszę Państwa, w latach 50. już nie miał szans. Nie wierzył w żadne amnestie, ukrywał się aż do 63 roku, gdy został zadenuncjowany i zastrzelony. Miał syna Marka, który dopiero w latach 90. mógł powrócić do nazwiska swojego ojca. Ten wspaniały człowiek, ostatni partyzant, dopiero niedawno doczekał się upamiętnienia. Dopiero od niedawna mówi się i pisze na jego temat. No, pochylmy się także i nad tą postacią. Proszę Państwa, osobna kategoria to bohaterowie najnowszej już historii lat 70. czy 80. Zawsze byłem pod wrażeniem wspaniałej postaci księdza Hilarego Jastaka. Ksiądz Hilary Jastak. Większą część życia związany z parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, gdzie był proboszczem. Ten kościół zresztą wybudował. Gdy przyszedł rok, powiedzmy tak, w 70 roku udzielał pomocy rodzinom zastrzelonych robotników Gdańska czy Gdyni. W 80 roku, gdy poproszono go o odprawienie mszy w Stoczni Gdyńskiej, to bez żadnych wahań przyjechał. Udzielił zresztą zebranym robotnikom absolucji generalnej, uznając, że jest sytuacja zagrożenia życia, bo rzeczywiście sowieckie statki stały na gdańskiej redzie. I udzielał stoczniowcom wszelkiego poparcia. Potem w latach 80. wspierał podziemną Solidarność różnymi metodami, sposobami. No, był to człowiek wielkiego serca. Ja w 81 roku w grudniu, 16 grudnia dotarłem do strajkującej Stoczni Gdańskiej. Tam było mnóstwo studentów. No akurat ja nie byłem w momencie pacyfikacji stoczni, ale ci studenci, którzy byli, gdy zamowcy wyłamali czołgiem bramę, byli w stoczni, ci studenci trafili do Stargardu Gdańskiego. Wielu z nich było skazanych na karę grzywny. Nie mieli z czego płacić. Gdy ksiądz Jastak o tym się dowiedział, proszę Państwa, wysłał swojego wikarego, wręczył mu całe oszczędności, jakie miała parafia, chyba ze 100 tysięcy złotych ówczesnych, a to były duże pieniądze. I za te pieniądze wykupił wszystkich siedzących w areszcie studentów, których można było wykupić, proszę Państwa. Więc to był człowiek naprawdę, naprawdę wielki, wielki, wspaniały. Zmarł w 2000 roku w Gdyni, jest pochowany właśnie przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. W latach 90. został mianowany kapelanem marynarki wojennej w stopniu komandora, podporucznika. Bardzo, bardzo był z tego dumny. Miał taki wspaniały mundur marynarski. Po śmierci uliczka bezimienna niedaleko jego kościoła została nazwana jego imieniem w Gdyni. Proszę Państwa, pamiętajmy też o bohaterach stanu wojennego, którzy stracili życie. Jan Samsonowicz, działacz ruchu Młodej Polski z Gdańska, 15 sierpnia 80 roku został przedstawicielem Akademii Medycznej w Gdańsku przy strajkującej Stoczni Gdańskiej. Delegat na zjazd krajowy Solidarności, potem internowany w Strzebielinku, później prowadzi działalność podziemną. 30 czerwca 83 roku jego ciało znaleziono, powieszono na bramie Stoczni Gdańskiej. Wszystko wskazuje na to, że było to działanie osób trzecich w celu upozorowania samobójstwa. No jakich osób trzecich? No wiadomo, no służby bezpieczeństwa. Po prostu do dzisiaj nie udało się tych zbrodniarzy, tych sprawców odnaleźć. Inna ofiara, proszę państwa, stanu wojennego. Bogdan Włosik, 20-letni chłopiec zastrzelony w czasie demonstracji w Nowej Hucie 13 października 1982 roku. Jeden z esbeków, kapitan SB, który był obecny na demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, został rozpoznany przez chłopaków. W panice wyciągnął pistolet i zastrzelił jednego z tych, chłopców. Inny chłopiec, proszę państwa, zabity w okresie stanu wojennego, Emil Barchański. Emil Barchański. Proszę państwa, miał lat 17. Miał lat 17. Uczeń 11 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja w Warszawie. Dokonał 10 lutego 1982 roku niesamowitej akcji. Wraz z kolegami Markiem Marciniakiem i Arturem Nieszczerzewiczem oblali czerwoną farbą pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie, obrzucili go butelkami z benzyną i podpalili. 3 marca, proszę państwa, 1982 roku Emil Barchański zostaje zatrzymany przez bezpiekę w drukarni podczas druku publikacji podziemnych. Po aresztowaniu bity, zmuszany do składania fałszywych zeznań, w końcu jednak wypuszczony. Bierze udział w manifestacjach patriotycznych 3, 9, 13 maja 1982 roku, a 3 czerwca zostaje znaleziony martwy w Wiśle. Proszę państwa, relacje są różne. Opowieści, że tam za psem wskoczył do wody, chociaż on nie lubił wody, nigdy się nie kąpał. Wszystko wskazuje jednak na to, że była to, że było to dzieło bezpieki. Do dzisiaj nie udało się wyjaśnić. Nakręcono kilka filmów. No, został upamiętniony przez Lecha Kaczyńskiego 3 maja 2008 roku, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tak więc za ojczyznę ginęli czasem ludzie młodzi, albo, ale to bardzo, bardzo młodzi, tak jak ginęły dzieci broniące Lwowa przed Ukraińcami w 1918 roku w listopadzie, często 13 czy 14-letnie. Też tacy nastolatkowie ginęli w stanie wojennym, zamordowani przez pracowników służby bezpieczeństwa. Musimy o tym wszystkim pamiętać, musimy poświęcać tym ludziom swój czas na refleksję, musimy się za nich modlić. Proszę państwa, zawsze myślę, że warto, gdy mówimy, rozmawiamy czy modlimy się za tych naszych wielkich patriotów, pomyśleć sobie też, że wielu z nich jest nieznanych albo mało znanych, i też dodać jedno ojcze nasz w intencji tych, o których nikt nie pamięta, którzy poświęcili wiele, wiele dla Polski, dla swojej ojczyzny.
Szczególny wieczór, panie profesorze, także temat rozmów niedokończonych, mniej znani bohaterowie naszej historii. W studiu Radia Maryja jest z nami pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak. Także chciałbym zaprosić rodzinę Radia Maryja do współtworzenia tego spotkania, do przywoływania na pamięć tych wszystkich, którzy może gdzieś trochę zapomniani z pamięci odegrali bardzo ważną rolę w historii naszej ojczyzny. to może są także i nasi bliscy członkowie naszych rodzin. O tym także pan profesor na początku naszej audycji wspominał. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Katarzyna z Małopolski.
Szczęść Boże, Pani Katarzyna.
Ja bym chciała też oddać takie ciche ojcze Marii, zdrować mojemu ojcu, który był w Armii Krajowej. Jako dziecko dużo słyszałam na ten temat, on często opowiadał, ale jako dziecko nie za bardzo się tym interesowałam. Dopiero w 89 roku, kiedy jakaś rehabilitacja już była tych ludzi, którzy byli w AK, przeczytałam taki mały dokument, że właśnie był w AK i walczył z bandami UPA. No, dostał rehabilitację, bo po prostu nie musiał płacić za telewizję, tyle za jego zniszczone życie. O ile pamiętam, to opowiadał, że tu właśnie pod Krakowem ukrywał się na cmentarzu przez 3 tygodnie w grobowcu. Tam mu jacyś zaprzyjaźnieni ludzie donosili jakieś jedzenie. Wiem, że babcię i ciotkę wtedy aresztowali na policji, jak go poszukiwali. Ale tak się zdarzyło, że jakaś dalsza kuzynka miała tam znajomego Niemca, za którego później wyszła po wojnie za mąż. I jakoś udało im się z tej policji wolnić tą babcię i ciotkę. W każdym bądź razie moja rodzina w ogóle należy do takich, którzy dużo przeżyli złego, bo mama jest, pochodzi właśnie ze wschodu, gdzie dalsza rodzina, tam pradziadkowie, ucierpieli na Wołyniu. Dziadek walczył w pierwszej wojnie światowej. Też widziałam krzyż wirtuty militarnie jako dziecko, ale babcia zawsze pamiętam, że płakała. Mówi, krzyż wirtuty trzymała tak długo, tyle lat, ale co z tego? Nie brał tego pod uwagę. Także w sumie cieszę się, że wreszcie, chociaż po latach, szkoda, że już nie żyje ani mama, ani ojciec, by mogli być rehabilitowani, chociaż usłyszeć, że ktoś o nich mówi. No tak to tylko ojciec mówił. Także tyle chciałam powiedzieć w tym dzisiejszym dniu zadusznym.
Bardzo dziękujemy, pani Katarzyno. Szczęść Boże, pani profesorze.
Tak, no to takie wspaniałe dzieje rodzinne są udziałem wielu z nas. Ja tu chciałbym tylko zaapelować, że jeżeli ktoś jest w stanie jeszcze jakieś wspomnienia, może ma nagrane, a może są gdzieś spisane, a może jeszcze sam byłby w stanie jakąś relację ciekawą złożyć, no wystarczy się zwrócić do najbliższego oddziału delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie takie rzeczy zostałyby, no chociażby skserowane, nagrane, prawda. Żyjemy w czasie, gdy już niestety bohaterowie II wojny światowej odchodzą już i no, trzeba się śpieszyć. I w związku z tym, no, taki mój apel, jeżeli mamy takie możliwości, że ktoś jeszcze żyje albo właśnie są jakieś materiały, dokumenty, to podzielmy się z nimi, bo to jest tak, że są to wspaniałe źródła historyczne i czasami nie doceniamy wagi tych źródeł. To samo dotyczy fotografii, proszę Państwa. Dzisiaj, gdy nie musimy oddawać tych fotografii, Instytut Pamięci Narodowej dokona zeskanowania i zwróci, a te zdjęcia mogą mieć kapitalne znaczenie.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Stanisław z Katowic. Proszę ojca i czcigodnego profesora, doktora habilitowanego. Chciałem tylko zadać jedno pytanie. Czy można by kupić jakąś taką książkę historyczną, którą macie, może już wydaną, czy będzie w przyszłości. To wszystko. Dziękuję jeszcze, Boże.
Dziękujemy, panie profesorze, w tym temacie.
No, książek historycznych jest mnóstwo. Panów pewnie chodzi o taką, żeby była jakaś taka synteza historii Polski, którą można by przeczytać, czy to samemu, czy dać pewnie dzieciom albo wnukom do przeczytania. Ja bym tutaj polecał historię Polski wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Ona była w ogromnym nakładzie wydana, no, już chyba jest w dużym stopniu wyczerpana, ale jest i w bibliotekach, myślę, że przez internet też do kupienia. Jest to chyba, jeśli chodzi o historię najnowszą, bo to jest historia XX wieku, chyba jedna z najlepszych książek na ten temat, wspaniale ilustrowana zresztą.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo, słyszymy się? No niestety, halo? Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Daniela Głogowska.
Bardzo proszę, pani Danielo, jesteśmy na antenie.
Chcę powiedzieć, że jestem córką żołnierza, który w 1939 roku został powołany kartą mobilizacyjną. Została nas czwórka dzieci. I ojciec w tej nawałnicy wojennej zginął. Mam na to dowody, mam na to świadków i piszę, i żeby tutaj no właśnie bym mogła przekazać takie ważne dokumenty. I tylko to mnie bulwersuje, dlaczego nic się o Modlinie nie mówi. Co jest Modlin dla Polski? Przecież tam tyle poległo. Żołnierzy oddali życie za to polskie. No i cisza jest. Właśnie. No to tyle chcę usłyszeć.
Dziękujemy, pani profesor.
No, Modlin bronił się dłużej niż Warszawa w 1939 roku, ta wielka twierdza. Znaczy są opracowania historyczne o Modlinie i to jest dosyć sporo, ale może brakuje czasami takich książek bardziej popularnych. Te książki popularne, no one wymagają odpowiednich umiejętności. To musi być i dobry historyk, i dobry pisarz, literat. Nie zawsze się to łączy, niestety. Niestety popularyzacja jest właściwie trudniejsza od no, takiego pisarstwa stricte historycznego. Ja kiedyś miałem taki pomysł i zawsze go propagowałem, że dawniej były dwa tytuły profesorskie, prawda? Był profesor zwyczajny, i ten niższy, nadzwyczajny i zwyczajny, prawda? I obydwa były nadawane przez prezydenta. To ja zawsze mówiłem, że profesora nadzwyczajnego powinno się dostawać za pracę naukową, a zwyczajnego powinno się dostawać za napisanie jakiejś dobrej książki popularnej. Takiej popularyzującej historii. No niestety dzisiaj tendencja jest odwrotna, jeżeli napisze się książkę popularną, to dostaje się za nią zero punktów, bo teraz jest wszystko punktowane na uczelniach. To jest zresztą osobny temat na osobną rozmowę. No ale miejmy nadzieję, że takie książki popularne też będą powstawały. No Andrzej Nowak napisał już 3 tomy dziejów Polski, właśnie takich wspaniałych, popularnych esejów i zamierza chyba jeszcze kolejnych 5 napisać, no więc to będzie pewnie wielkie dzieło na miarę Pawła Jasienicy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Witam, panie Andrzeju,
bardzo
proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję za temat, witam ojca prowadzącego i pana profesora. Bardzo serdecznie dziękuję, że pan profesor sięgnął do historii głęboko, a skończył na stanie wojennym. Ja mam takie pytanie, to znaczy dwa pytania. Pierwsze jest następujące. Czy ktoś już opracował listę poległych w stanie wojennym? Ale od razu zaznaczam, że dla mnie stan wojenny to nie jest od 13 grudnia do 22 lipca 83 roku, tylko do owego czerwca 89 roku. Proszę zwrócić uwagę na fakt, albo inaczej powiem. Ogólnie mówi się, że jest od 22 do 122 ofiar stanu wojennego, a więc rozbieżność jest stosunkowo duża. Niemal połowa z tych ludzi zginęła albo zastrzelona, albo zakatowana na śmierć, albo zamordowana w inny sposób po owym lipcu 83 roku. Myślę, że daty graniczne 13 grudnia, 22 lipca 83, te daty graniczne narzucili po prostu komuniści. A co dalej się działo? To znaczy, co, dalej nie było stanu wojennego? To, że zostało wojsko wycofane do koszar, że nie było tych patroli, nie było tych innych widocznych kolumn pancernych, to nie znaczy, że stan wojenny się zakończył, bo dalej ginęli ludzie w taki sam sposób, jak w tej pierwszej części stanu wojennego. Jak to właśnie wygląda, panie profesorze? Czy gdzieś można sięgnąć do już jakiejś istniejącej publikacji, żeby dowiedzieć się, ile ofiar naprawdę było w stanie wojennym do 89 roku. I dalej, czy ktoś interesował się, ilu ludzi w ogóle zostało rannych albo poniosło uszczerbek na zdrowiu trwały w wyniku bicia, w wyniku postrzałów i tak dalej, i tak dalej. Ja interesuję się tym zagadnieniem od dłuższego czasu, zresztą sam jestem historykiem i nie mogę natrafić na taką publikację, być może, że jest szykowana w tej chwili. I mimo tutaj interesowania się zagadnieniem, skąd taka rozbieżność w liczbie choćby poległych w tamtym czasie. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Bardzo proszę,
tak,
panie profesorze.
Dziękuję, więc co do tego, że stan wojenny nie skończył się 22 lipca 83 roku, to jest sprawa oczywista. To jest sprawa oczywista. Formalne zniesienie stanu wojennego nie zmieniło nic, zwłaszcza, że część represyjnego ustawodawstwa, duża część represyjnego ustawodawstwa stanu wojennego została włączona do prawa powszechnego i obowiązywała aż do roku 89, więc jest to rzecz oczywista i powiem tak, że te spisy osób zabitych w stanie wojennym, które się robi, zazwyczaj nie kończą się na 22 lipca 83 i one dotyczą okresu do 89 roku. No niestety, w tej chwili nie ma jeszcze pełnej listy ofiar. Największym osiągnięciem jest ciągle ta lista Rokity z początku lat 90, mówiąca coś o 101 ofiarach. Na pewno jest to lista niepełna, z tym, że tu jest problem. Różne listy podają różne nazwiska. Jest sporo na przykład w internecie tego rodzaju spisów i tak jedne ofiary są przez jednych uznawane za ofiary bezpieki, drugie nie. To też ta rozbieżność wynika także i z tego. Ja tu przyznaję, że tu potrzebne by były jeszcze dogłębne i staranne badania. Tak samo, brak jest spisu osób pobitych, rannych, czy chociażby doprowadzonych do jakiegoś kryzysu psychicznego w wyniku tortur, znęcania się i tak dalej. Więc to trzeba by wszystko jeszcze zrobić. To jest ogromna praca do wykonania. Ja od pewnego czasu wraz z panią dr Sylwią Gali-Skarbińską pracujemy nad wykazem, nad taką książką na temat żołnierzy, którzy zginęli w stanie wojennym lub zostali ranni, żołnierzy z poboru tych, to ma dotyczyć tych chłopaków, których po prostu przymusowo brano do wojska, którzy stracili życie lub zdrowie w okresie stanu wojennego. Powiem, że chcemy także uwzględnić rozmaite wypadki z udziałem wojska, w których poszkodowani byli cywile, bo to jest zupełnie dodatkowa kategoria osób poszkodowanych w stanie wojennym. Proszę Państwa, ilość żołnierzy, którzy postrzelili się w stanie wojennym. Przecież tą broń noszono wszędzie. Rozdano ją wszystkim. Nie wszyscy się umieli posługiwać tą bronią. Mamy, ile ja widziałem w papierach WSW, przypadków zastrzelenia jednego przez drugiego, postrzelenia, samobójstw z udziałem broni. W ogóle jest ogromna ilość samobójstw dokonywanych przez żołnierzy służby zasadniczej w okresie stanu wojennego i później. Ma wrócić do jednostki, nie wraca, wiesza się na drzewie w swoim rodzinnym, w ogrodzie swojego rodzinnego domu. Takich tragicznych sytuacji mamy mnóstwo. Wypadki, potrącenia, jazda po pijanemu z samochodem przez żołnierzy, jakieś tragiczne konsekwencje. Tego jest mnóstwo i takich ofiar stanu wojennego myślę, że jest więcej od tych ludzi zabitych w czasie manifestacji czy zakatowanych w czasie przesłuchań. To wszystko są ofiary. No, ten wypadek pod Gdańskiem, gdzie czołg wpada do rzeki, prawda, jeszcze w grudniu 81 roku i czterech żołnierzy tonie. Więc takich tragicznych przypadków było mnóstwo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze żywica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Panu profesorowi bardzo dziękuję za przybliżenie nam wielu aspektów naszej historii szczegółowych. Natomiast zwracajmy uwagę na te właśnie grubo szyte fałsze, że to niemieckie obozy koncentracyjne były, że to Enigmę rozszyfrowali Polacy, ale jest jeszcze jedna grubsza rzecz. Akurat niedawno rozmawiałem z młodymi ludźmi, tam 20 parę lat po wakacjach, w czasie wakacji spotkali się z Armenii, z rówieśnikami z Armenii. No i wiadomo, teraz kontakt jest łatwy, po angielsku, tak dalej. No i weszli na drugą wojnę światową. No i się okazuje, że tamci z Armenii w ogóle nie wiedzieli, że 1 września 1939 roku to był rezultat zmowy Moskwy z Berlinem. Nie wiedzieli. Łatwa sytuacja jest w tej chwili, bo wpisać wystarczy do internetu i nie trzeba było dokumentować wiele, tylko tyle, że na pewnym etapie dopiero się dowiedzieli. Bo wydawałoby się, że to odwieczny wróg Moskwy, Berlin. A tu okazuje się nie. Była zmowa i jeden drugiego chciał jeszcze później oszukać. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam pana profesora i ojca. Z Bogiem.
Dziękujemy, panie Krzysztofie.
Tak, no, dziękuję za ten głos. Oczywiście ta świadomość paktu Ribbentrop-Mołotow jest mało znana w Europie czy na świecie. Mało piszą o tym historycy, mało mówią o tym publicyści. No, polska inicjatywa w Unii Europejskiej, żeby dzień 23 sierpnia paktu Ribbentrop-Mołotow uznać za dzień pamięci ofiar totalitaryzmu, też nie została przyjęta, więc nie ma nawet takiej woli. Tutaj musimy dodać jeszcze jedną rzecz. Dla Rosjan, proszę państwa, II wojna światowa rozpoczęła się 22 czerwca 1941 roku. Oni w ogóle nie uważają, że 1 września 1939 roku zaczęła się wojna. Dla nich wojna się zaczęła dopiero wtedy, gdy Niemcy uderzyli na Związek Sowiecki. Więc to ta krzywa optyka jest właściwie akceptowana przez większość dzisiejszych Rosjan. Tym większe zadania dla naszej polityki historycznej. Ja zawsze podkreślam, że polityka historyczna ma swoje aspekty zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzne te dążące do wychowania społeczeństwa historycznego, zwłaszcza pokolenia młodego, ale nie tylko. Już o tym wielokrotnie mówiłem, no ale jest też ten aspekt zewnętrzny, który z jednej strony powinien polegać na reagowaniu na wszelkie jawne kłamstwa głoszone w środkach masowego przekazu czy wygłaszane przez polityków. Z drugiej strony jednak powinna być to działalność pozytywna, ukazująca wiele aspektów naszej historii Polski, więc wydawanie książek popularnych, naukowych. Zawsze podkreślam, że znakomitą rolę tutaj mogłyby spełniać filmy. Nakręcenie jednego dobrego filmu, niech on będzie hollywoodzki do bólu, niech on będzie sensacyjny. Tak, taki musi być nastawiony na masowego odbiorcę, ale zatrudnijmy do tego filmu kilku rzeczywiście znanych hollywoodzkich aktorów. Spróbujmy się zrobić ten film dobrze. Niech on dotyczy historii polskiej. Niech on pokazuje prawdę i starajmy się taki film wylansować. Oczywiście to na jednym się nie powinno skończyć. Jest zasada taka, że na 5 nakręconych filmów jeden okazuje się naprawdę dobry. No więc nakręćmy tych 5. Naprawdę to nam się opłaci. Ten, kto nie przeczyta książki, żadna siła go do tego nie zmusi, to jest jednak jakaś szansa, że film ciekawy, dobrze nakręcony obejrzy. To przyniesie tylko pozytywne efekty.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Królina Chryste.
Zawsze i wszędzie kogo witamy, skąd telefon?
Grzegorz z Krakowa lub Łososiny Dolnej, o tak między tymi dwoma miejscowościami. Ja chciałem zabrać głos właśnie w sprawie Wyklętych. I nie wiem, czy był poruszony na antenie temat filmu Wyklęty Konrada Łęckiego. Nie wiem, był poruszony, bo właśnie nie słuchałem tej audycji.
To znaczy się dzisiaj mówimy o konkretnych postaciach, życiorysach. Nie odnosiliśmy się do tego filmu, panie Grzegorz.
Dokładnie, ale w każdym razie film traktuje całościowo o lalku właśnie wspominanym Franczaku i moim zdaniem ten film został przemilczany przez TVP i strasznie słabo miał frekwencję. Byłem na tym filmie. Uważam, że ten film powinien obejrzeć każdy Polak. On teraz właśnie pojawił się na DVD. Dlaczego w ogóle o tym mówię? No bo był ostatnio festiwal w Gdyni i filmy tam były wystawiane, no i nagrody pozdobywały właśnie filmy głównie lewackie. A ten Wyklęty został, że tak powiem, kolokwialnie zjechany. Nie wiem, czy właśnie panowie w studiu widzieli ten film.
Tak, panie profesorze.
Ja widziałem ten film, tak.
Jakby pan mógł właśnie zabrać też głos na antenie. I po prostu Konrad Łęcki jest wspaniałym reżyserem. Za czasów PRL, tych 8-letnich, był po prostu przemilczany i teraz dopiero to się odradza powoli. I właśnie chciałbym, żeby go też poparli państwo. A druga sprawa dotycząca właśnie, tu też słuchacz przede mną mówił o tej Estonii.
Pamiętają
na pewno państwo sprawę tego. Chodzi mi o Europę, jak ona traktuje właśnie Polskę i tą historię naszą. Była ostatnia historia, gdzie na Legii wywiesili ten słynny transparent wielki i mam kolegę, który jest kibicem i mocno działa w środowiskach kibicowskich i pokazał mi właśnie na forum jakimś tam ogólnoeuropejskim, po prostu cała Europa nie wiedziała, że to Niemcy nas zaatakowali. No i właśnie tam tłumaczyliśmy ze znajomymi na angielski to wszystko, ale to ciężko szło. Po prostu ludzie są niedoinformowani. Cała Europa jest, no nie wie, większość Europy nie wie, jaka jest historia i co nas spotkało. Dobra, tyle z mojej strony. Z Bogiem, dziękuję.
Dziękujemy, panie Grzegorzu, panie profesorze, głos
tak,
młodego
człowieka. Co do tej drugiej sprawy, no to oczywiście, no to już co powiedziałem, no musimy prowadzić politykę historyczną, no nie ma innego wyjścia, musimy to robić dobrze. Natomiast co do sprawy filmu Wyklętego, widziałem ten film, znaczy tak, on jest na motywach historii Józefa Franczaka, natomiast no, nie jest to dokładnie opisana jego historia, bo film właściwie, chronologia tego filmu kończy się w roku 1947. No wiemy, że Franczak walczył do roku 1963, no walczył, no później już się tylko ukrywał, ale jednak działał w podziemiu, że tak powiem, do roku 1963. Więc tam są tylko główne motywy. To jest film dobry, to jest film rzetelny, prawdziwy i ja mogę powiedzieć, że warto go zobaczyć, chociaż no nie jest to film dla dzieci. To jest film mocny, pełen scen drastycznych, więc to nie jest, to jest film dla ludzi dorosłych, którzy no są w stanie to wytrzymać i są w stanie zrozumieć cały kontekst tego wszystkiego. Ale powiem tak, że w realizmie chyba nie ma lepiej pokazanej tragedii w filmach, tragedii żołnierzy wyklętych, jak właśnie w tym filmie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Tu mówi Stanisław z Rzeszowa. Ja wam bo usłyszałem o takim panu Frączku, o Lalak, ten pseudonim. To były lata 63 czy 4. Ja byłem powołany do jednostki wojskowej do Krakowa, do KBW w 63 roku. I nie, w każdym razie to było po przysiędze, to gdzieś w zimie, albo w 64 roku. Zrobili alarm w jednostce bojowy, taki cała jednostka, to było 1200 żołnierzy. Na placu alarmowym wszystko załadowali. Pluton wojska z łączności i pluton wojska z piechoty. I pojechali w nocy, resztę żołnierzy do koszar i do spania. Potem dowiadujemy się gdzieś za dwa dni, bo dwóch żołnierzy awansowali potem na placu przy wszystkich. Dowiadujemy się, że byli w Krośnie, u nas tu na Podkarpaciu i właśnie, że jakiś lalek tam zastrzelił jakiegoś policjanta czy jakiegoś. O lalku była mowa w każdym razie, że uciekł z więzienia z Krosta i że go gdzieś dopadli w Pieszczadach i zabili. I chciałem się dowiedzieć, czy to ten pan był. Szczęść Boże, do widzenia.
Bóg zapłaci. Dziękuję panie Stanisławie.
No nie wiem, no nie bardzo tu to wszystko pasuje, no bo ten lalek został zastrzelony w 1963 roku w październiku, więc no nie wygląda to, że to jest ta sama historia. Może ktoś inny był o podobnym pseudonimie. No trudno mi powiedzieć jest.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, Radio jesteśmy Maria? Na antenie. Tak, kogo witamy? Skąd telefon? Proszę wyłączyć radio. Tak.
Józef.
Witam, panie Józefie. Panie Józefie, radio proszę wyłączyć całkowicie, bo jesteśmy już na antenie, a radio nam przeszkadza w tle.
Już wyłączam.
Proszę bardzo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Józef z Pelplina.
Prosimy, panie Józefie.
Halo?
Tak, tak, my się słyszymy.
Mówi Józef z Pelplina, więc chciałem się podzielić ze słuchaczami, z panem profesorem i z księdzem prowadzącym taką informacją. Mianowicie, gdy faszysta Kaszubowski zastrzelił dowódcę Gryfa Pomorskiego, Józefa Dampka, on, ten biedak, wbrew zasadom konspiracji miał spis niektórych partyzantów w kieszeni i rejony, w których ten Gryf Pomorski tu u nas na Pomorzu występował. I wtedy Niemcy przysłali do wiosek i do miasteczek takich kapusiów gestapowskich, takich kapusiów, którzy mówili, że nie poszli do Wehrmachtu, bo są niby świadkami Jehowy i tak dalej. Siedzieli w karczmie, w karczmach. Do nas przyszło dwóch. U nas jest taka wioska Nowa Cyrkiew, niedaleko Pelplina. I przyszło dwóch takich. I właśnie tak się zachowywali, że to nie tutaj poszli drzewa porąbać, tu pomagali przy żniwach. Ale niedaleko jest taka wioseczka Rożentel i tam było zaprzysiężonych 10 partyzantów Gryfa Pomorskiego. I wywiad Armii Krajowej wykapował tych kapusiów gestapo i zastrzelili ich. Jeden z nich nazywał się Tusk. Widać, ta rodzina ma szerokie jakieś takie korzenie w popieraniu faszyzmu. To tylko chciałem powiedzieć. Szczególnie dedykuję to tym sympatykom pana Tuska, którzy tak go owacyjnie witali na dworcu.
Tak, panie Józefie, ciężko, panie profesorze, odnieść się do tego telefonu, ale historia tajnej organizacji Gryf Pomorski przebogata i także ogromny wkład w walkę o suwerenność ojczyzny.
No tak, i Gryf Kaszubski, Gryf Pomorski, to piękne karty w naszej historii. To też wspaniałe świadectwo tego, że Kaszubi to byli, są i będą polskimi patriotami, więc musimy o tych, o Gryfie Kaszubskim, o Gryfie Pomorskim zawsze pamiętać. No miło mi, że są głosy z Pelplina, bo ja Pelplin jest bliski mojemu sercu. Ja w Kolegium Marianów w Pelplinie pracowałem 5 lat i 2 klasy doprowadziłem do matury. Mam też kilku księży wśród moich wychowanków właśnie z Kolegium Marianum. Tym bardziej mi przyjemnie, że stamtąd są telefony także.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Przepraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria Dominika z Warszawy. Chciałabym powiedzieć, że mi trochę zabrakło informacji o potomkach tych nieznanych, mało znanych bohaterów. Na przykład zainteresowało mnie, czy aktor Tomasz Zalewski to ma coś wspólnego z tym, o którym pan mówił, gość nasz. A na przykład Gosiewski, przepraszam, imienia nie pamiętam, sam powiedział, że był zaproszony na premierę filmu. Zdaje się, tytuł był rok 1612. Zaproszony przez Rosjan. I powiedział, że jakoś nie bardzo to widzi, bo jego przodek był hetmanem i prowadził wojska w walkach z Rosją. I nie pojechał na tę premierę. A poza tym chciałabym przypomnieć chyba mało znany bohater, Stanisław Bułak Dej-Bałachowicz. Pokochałam go, jak jego żołnierze go kochali. Walczył zawsze sam ze swoim oddziałem. Najpierw u boku Rosji przeciwko Niemcom, a nawet u boku Czerwonych. I wezwał go też Trocki. Stanął przed krwawym zbrodniarzem, a ten mu zaproponował dowodzenie armią konną. Odmówił i powiedział, żeby wolał tworzyć własny oddział, rozbudowywać go, i Trocki się na to zgodził. I również to było już najpierw u boku carskich wojsk walczył, a potem jak zajmowali Czerwoni jakieś tereny, to Czerwonymi walczył przeciwko Niemcom. I czerwoni generałowie próbowali go zmusić do pacyfikowania niepokornych wiosek rosyjskich i chyba polskich, białoruskich. Powiedział, że Trocki mu wyznaczył inne zadania, no i nie wchodzili w kaszę Trockiemu. Nie dał się do tego zmusić. I nawet u boku Piłsudskiego walczył jako oddział sprzymierzony. No i chyba bym na tym skończyła. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pani Mario.
No tak, to była bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawa, walczył u boku Piłsudskiego. Właściwie no, głosił, że walczy za sprawę niepodległej Białorusi. Także on była wtedy mowa o tak zwanym Królestwie Białorusi. Królestwie Białorusi. No, to Piłsudski, któremu nie udało się tej idei federacyjnej zrealizować. No niestety zawiódł tutaj te białoruskie nadzieje na stworzenie niepodległego państwa białoruskiego związanego z Polską. No, Piłsudski potem wypowiedział te słynne słowa: panowie, ja was bardzo przepraszam, no bo cóż więcej mógł powiedzieć, tak się potoczyła historia. Mam przyjaciela, który bardzo chce postawić w Bydgoszczy pomnik Bułaka Bałachowicza. Na razie są kłopoty z tym, już była jedna próba podjęta, ale wiem, że on ma nawet kupiony taki trawnik, który chce wykorzystać do tego celu. Pewnie prędzej czy później dopnie swego. Tak więc no rzeczywiście takich różnych ciekawych postaci związanych z historią Polski jest bardzo, bardzo wiele.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mirek z Opola, kłaniam się. Chciałbym przypomnieć, że w ubiegły wtorek pochowaliśmy Ryszarda, który razem z bratem Jurkiem wysadzili aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w roku 71. Uważam ich za bardzo wielkich bohaterów. Odsiedzieli mnóstwo lat w więzieniu w trudnych warunkach, a jeden z nich nawet siedział z Erichem Kochem w więzieniu. Erich Koch miał oczywiście warunki bardzo dobre. Ryszard niestety bardzo złe i gorsze. I uważam, że to byli jedni z większych bohaterów współczesnej historii Polski. Szczęść Boże, kłaniam się.
Dziękujemy.
Tak, ja podzielam to zdanie. Oczywiście to tu nie ma o czym dyskutować. Ten ich protest, można powiedzieć, że rozpaczliwy był protestem politycznym. Oni zresztą działali tak, żeby nikt nie poniósł szkód, żeby nikt nie zginął w wyniku wysadzenia tej auli. A wysadzili tą aulę dlatego, że w tej auli miała się odbyć Akademia ku czci MOISB, co w kontekście niedawnej masakry na Wybrzeżu było po prostu czymś nie do pomyślenia. Więc można powiedzieć, że to przykład tragiczny, ale właśnie przykład daleko idącego heroizmu ludzi, którzy chcieli za wszelką cenę zaprotestować przeciwko temu strasznemu złu, którego dokonały zbrodnicze komunistyczne władze. I jeden i drugi przypłacili to wieloletnim więzieniem, właściwie rozbiciem całego życia. No, pamiętamy, że w ogóle wobec jednego z nich została wymierzona początkowo kara śmierci, którą potem dopiero zamieniono na 25 lat więzienia.
Prosimy bardzo, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Będzie pochwalony Chrystus i Maryja, Draszu Dziewica, z tej strony Piotr. Przez 45 lat w Bryoszczy, a teraz w okolicach mieszkam na Kła. Bardzo się cieszę, że pana profesora słyszę. Rok temu miałem okazję nawet być na wykładzie w domu parafialnym świętego Józefa w Bydgoszczy przy parafii Serca Jezusa. Cieszy mnie bardzo, że pana profesora słyszę. Każde słowo to normalnie serce się raduje. Chciałem powiedzieć taką rzecz. Ja pamiętam Solidarność 80 roku. Jestem 69 rok urodzenia, także 10 z haczykiem lat miałem, jak Solidarność wybuchła. Pamiętam te wszystkie rzeczy i chciałem prosić pana profesora, to poza anteną zostawić swoje namiary. O co chodzi? Był wywołany do odpowiedzi ze swojego życia pan Rajewski. I pamiętam, 3 lata temu byłem w ramach Nocy Muzeów, oglądałem, jak tam pan z Muzeum Wojskowym pokazywał. Teraz. 2. Bydgoskiej Armii Krajowej to jest mój już ulubiony okres historyczny, mimo że na historii w UKW byłem tylko 4,5 miesiąca, bo nie wytrzymałem presji, jaka tam była. W każdym razie pan Rejewski, jak się po długich czasach i zastanowieniach doszedłem, był z towarzystwa mojego tatusia, a nazywam się Piotr Zygman, syn Franciszka. Ojczulek mój działał, zrobił jedną rzecz. W 1956 roku, nawet w oficjalnej historii dla liceów Polska 44-84 było zaznaczone, że w październiku 56 jednego dnia były dwie akcje. Jedna to było zlikwidowanie zagłuszarki wolnej Europy, a w tym samym czasie w dzisiejszej PES-ie, a kiedyś to się nazywało zakłady naprawczy taboru kolejowego imienia obrońców Bydgoszczy był strajk okupacyjny. Ten strajk był tak przemyślnie zrobiony, no bo Ojczulek 29-31 wojsku był, a przedwojenne wojsko to tam na wszystkie sposoby rozpatrywali wojnę 20 roku. No to co tam, ileś metrów okupacja tak polegała, że w momencie, a naprzeciw tego ZNTK dzisiejszej pasy znajdowała się informacja wojskowa, czyli współsłużba bezpieczeństwa w wojsku. No i w momencie, kiedy pierwszy czerwony atak się pokazał, tak się rozwiązał. No i komuniści tak temu Ojczulkowi nie mogli darować, że mieliśmy od 82 telefon. My mieliśmy końcówkę 53, a później 55 miała Solidarność. No i towarzysze, że wiadomo, jak się z kimś wojuje, to totalnie niszczyli. To synek pojechał do regionu Solidarności jako goniec, a Ojczulek miał telefony. I tak te telefony tak wyglądały, że po prostu Ojczulek już nie wytrzymywał, telefon dzwoni, Ojczulek, a to była ostoja Solidarności jeszcze z 80 roku, bo go się koledzy z zakładu pytali, co, jak, to mówił, tu do jasnej cholery nie Solidarność, tylko mieszkanie prywatne.
Mhm. Panie Piotrze, musimy kończyć, bo dobiega końca
tak,
czas naszej audycji.
Tak, ja mogę swój namiar zostawić z anteną.
To znaczy się, proszę się nie rozłączać, dobrze?
Dobrze, dzięki wielkie.
Panie profesorze, proszę bardzo.
No tak, to są zresztą wspaniałe dzieje rodzinne. No ten zniszczenie zagłuszarek wolnej Europy było wtedy głośne. Głośne i to rzeczywiście był gest, który no, jest jednym z najpiękniejszych przejawów oporu Bydgoszczan przeciwko władzy komunistycznej. No, takie dzieje rodzinne, no ja bym pana zachęcał do tego, żeby to spisać, opisać nawet na podstawie własnej pamięci, bo takie świadectwa mają olbrzymią wartość i szkoda, żeby to gdzieś tam zniknęło.
Panie profesorze, dobiegają końca rozmowy niedokończone. Pozostały nam 3 minuty. Z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja, a o co apelujemy na pewno, aby ta pamięć historyczna była pielęgnowana?
Tak, o pamięć. I to zresztą te telefony, które się pojawiły, pokazały nam, że trzeba pielęgnować też tą pamięć rodzinną, pamięć związaną z najbliższymi, z dziejami naszych rodziców, dziadków. Jeżeli możemy jeszcze coś zrobić w tej sprawie, no to zróbmy. Spiszmy to, co pamiętamy, skserujmy, zeskanujmy dokumenty czy fotografie, przekażmy je do IPN-u na przykład. To wszystko będzie procentowało, bo no, dokumenty, mówi się czasem, że archiwa nie płoną, no ale potrafią zginąć na wiele, wiele dziesiątków lat. A poza tym jest jeszcze coś takiego, że zdjęcie czy dokument nieopisany czasami jest niemożliwy do zinterpretowania. Jeżeli ktoś ma w archiwum rodzinnym, to wie, co to jest, co to przedstawia. Po latach, gdy to trafi w czyjeś obce ręce, to może być kompletnie anonimowe i właściwie bezwartościowe. Więc jako historyk bym nawet apelował o to, żeby starać się to dokumentować, utrwalać. A poza tym no, pamiętajmy o tych bohaterach. Rozmawiajmy o nich ze swoimi dziećmi. Takie rozmowy z własnymi dziećmi na temat przeszłości Polski, na temat wybitnych ludzi, czy na temat kogoś z rodziny, kto walczył za Polskę, poświęcał się dla niej. To jest najlepsza lekcja historii patriotyzmu. Lepszych lekcji nie można sobie wyobrazić.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w ten niezwykły wieczór. Gościem Radia Maryja był pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak. Temat naszego spotkania: mniej znani bohaterowie naszej historii. Dziękuję panie profesorze i mówię mi sobie do miłego ponownego zobaczenia, usłyszenia.
Do zobaczenia z panem Bogiem.
Bóg zapłać z panem Bogiem.
dziek. Podwolny kraj, spokojnie płać fundament. A jeśli coś nasz polski rząd zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapalił, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz.